Są takie dni, w których wszystko widzisz na czarno i nic nie jest na swoim miejscu. Ale łatwo możesz to zmienić. Poukładaj swoją przestrzeń z Lectus24.pl, bo zaczyna się Black Friday. Mnóstwo produktów w supercenach. Meble, lustra, lampy i nie tylko. W najnowszych trendach. Modne i wygodne. Jednym słowem, sztos. Nie wierzysz? To uwierz. A przede wszystkim sprawdź na Lectus24.pl.
Z jakimi głównymi problemami mierzyła się reprezentacja Polski przed wyjazdem na te Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przed 100 laty? Młode państwo polskie, wiadomo, że tych problemów było mnóstwo w każdej dziedzinie życia i te problemy nie ominęły też sportu.
No, nie ominęły choćby inflacja, a w pewnym momencie hiperinflacja. No, otóż znaczna część środków pieniężnych na Igrzyska Olimpijskie, na wyjazd polskich sportowców w 1924 roku do Paryża, to były po prostu zrzutki społeczeństwa, różnych urzędów. No i te pieniądze zostały zjedzone przez hiperinflację. No cóż z tego, że któryś z hrabiów, hrabia Badeni bodajże ze Lwowa dał 200 milionów marek polskich, skoro one za kilka miesięcy już niewiele znaczyły. To był pierwszy problem. A drugi problem to wynikający z tego, że sport był jeszcze w pewnych rejonach kraju nowością. Ja rozumiem, że we Lwowie czy w Krakowie piłkę nożną czy lekkoatletykę dobrze już znano, od lat trenowano, jeszcze podczas zaboru austriackiego. No ale jeśli popatrzymy na przykład na Nowogródczyznę, na Wileńszczyznę, nawet na Mazowsze, to się okazuje, że ten region kraju był mocno zapóźniony za resztą. No i mówiłem o tym, że na Igrzyska do Paryża w 1924 roku, jeśli chodzi o Polski Związek Szermierczy, to wysłano ekipę w zasadzie tylko z Krakowa i Lwowa, bo więcej nie znaleziono tych, którzy potrafiliby fechtować. Polski Związek Szermierczy, tu warszawski oddział, no nawet nie wiedział, kogo ma na prowincji, czy w ogóle gdzieś 50 km od Warszawy ktoś para się szermierką. Dochodziły takie głosy, że po starych dworkach szlacheckich przecież szable mają. W związku z tym pewno też fechtują. Szukano jakiegoś cudu. Cud się nie zdarzył. Myśmy poprzegrywali niemal wszystko, jeśli chodzi o szermierkę. Podobnie było, jeśli chodzi o boks. Tam to dramat, wręcz znoszono tych naszych bokserów z ringu po pierwszej walce. Nie walce, po pierwszej rundzie tej walki.
A czy gdzieś możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że z uwagi na to, że jeszcze nie było też rozpoznania, nie było takiego dobrego rozpoznania w tym polskim sporcie, być może nie było tej identyfikacji, że gdzieś rzeczywiście jest ktoś, kto coś potrafi, że trochę też w tej reprezentacji byli tacy ludzie, trochę tak powiem kolokwialnie, złapanki?
A no zgadza się, złapanki lub też może po znajomości. Tutaj jest pewien znak zapytania co do występów pierwszej polskiej olimpijki. No, w Paryżu mieliśmy pierwszą kobietę, Wandę Dubieńską z AZS-u Kraków, która we florecie wystąpiła. Tyle tylko, że szermierka to nie była jej numer jeden dyscyplina. Wanda Dubieńska, jeszcze pod nazwiskiem Nowak, panieńskie nazwisko, zresztą pochodziła z rodziny polskiego premiera w 1922 roku. Julian Nowak od lata 22 aż przez następne 7 miesięcy dowodził polskim państwem, był premierem. No i tu rodzi się pytanie, czy nie została czasem wybrana właśnie z tego powodu, że jej tata był kimś.
A ta pierwsza dyscyplina, bo wspomniał pan, że szermierka nie była tą pierwszą?
Tenis, oczywiście. Tyle, że Polski Związek Tenisowy w marcu opowiedział się, że nie pojedzie na igrzyska. No i tym samym ona pozostała na lodzie. Bardzo wierzyła w to, że może coś ugrać w tenisa, tym bardziej, że w 1920 roku była kandydatką nowo stworzonego PKOL-u na igrzyska w Antwerpii. Jak pamiętamy, w 1920 roku wojna polsko-bolszewicka pokrzyżowała nam plany i nie pojechał nikt do Antwerpii. No ale gdyby wszystko było dobrze, Wanda Dubieńska, jeszcze wtedy pod panieńskim nazwiskiem Nowak występująca, byłaby pierwszą polską olimpijką, ale w tenisie.
Zwraca się też uwagę na to, że już jakby sam aspekt wyjazdu na igrzyska, pobytu tam też, to nie było wszystko przeprowadzone tak profesjonalnie i tak dobrze, jak można by to było zrobić, jak zrobiły to pewnie te bardziej doświadczone reprezentacje.
Oj tak, chociażby zakwaterowanie. Myśmy zakwaterowali naszych sportowców w polskiej szkole założonej w 1842 roku, gdzieś przez Adama Mickiewicza, więc to już narzucało nam patriotyzm nasz, żebyśmy zamieszkali w tej szkole. Natomiast zupełnie nie brano pod uwagę warunków lokalowych. No były dosyć, mówiąc krótko, siermiężne warunki dla polskich szermierzy czy bokserów, którzy tam pojechali, nawet nie było łóżka. Wchodzili do pokoju, był tylko goły pokój. Były natomiast materace, które na ziemi leżały i tam taki sportowiec mógł sobie drzemkę uciąć. Oprócz tego dostawali kupony na wyżywienie, na obiad i na kolację gdzieś tam po restauracjach francuskich. Oczywiście można było całkiem dobrze zjeść, no ale przecież nie o to chodzi. Trzeba zachowywać dietę przed zawodami. Trzeba korzystać z sal treningowych, bo za dwa dni jest występ. A tutaj niczego takiego nie było. Więc ci nasi pierwsi olimpijczycy po prostu sobie zwiedzali Paryż, korzystając z bezpłatnych biletów. Rząd francuski im to ufundował, bezpłatne bilety po Paryżu. No więc zwiedzali, a o zawodach się zapomniało.
To jeszcze dwie takie kwestie, już nie za bardziej ogólne. Dwa medale zdobyliśmy wtedy w Paryżu, brąz i srebro. Srebro w kolarstwie torowym, brąz w jeździectwie. Czy te postaci tych pięciu sportowców, którzy zdobyli te medale, jakbyśmy mogli ich status taki społeczny po tym zdobyciu tych medali, jak moglibyśmy to opisać? To były rzeczywiście gwiazdy polskiego sportu po tym, jak wrócili z Paryża z medalami?
Tak, i to było nowe. Spodziewaliśmy się medalu tak w jednej, jak i w drugiej dyscyplinie, choćby dlatego, że i jeźdźcy nasi byli w Nicei i w Lucernie, i nasi torowcy, kolarze, pojechali do Włoch czy do Francji w styczniu, w lutym, właśnie żeby trenować, przysposobić się do tych igrzysk. Ale to były te dwa wyjątki. Pozostali albo po raz pierwszy wyjeżdżali za granicę, albo tak jak mówię, zakwaterowani w zupełnie jakichś przypadkowych kwaterach. No, źle to wszystko zostało zorganizowane i tylko te dwie dyscypliny, które zawdzięczały swoim związkom sportowym lub swoim klubom sportowym, odnosiły sukces, czyli i jeźdźcy, i kolarze.
Na koniec pytam o taką pracę naukową już, jeśli chodzi o ten okres, o którym rozmawiamy, o tych paryskich igrzyskach. Dużo zachowało się tekstów źródłowych, wspomnień, różnych tego typu rzeczy, ale mam na myśli te polskie archiwa, nie światowe.
To już nawet nie tylko archiwa. Dużo się zachowało, jeśli chodzi o źródła prasowe. Zwłaszcza teraz, w dobie digitalizacji, to jest naprawdę cenny zasób, nie wychodząc z domu. Czasami można przeczytać Kurier Warszawski, Przegląd Sportowy czy Sport. No tu nie jestem pewny, czy jest zdigitalizowany, ale tego typu Stadion na przykład. Te najpoczytniejsze polskie czasopisma są zdigitalizowane, co znacznie ułatwia taką pracę. Natomiast jeśli chodzi o zbiór dokumentów, no to tutaj jest jeszcze pewien problem. Ciągle odkrywamy nowe dokumenty. Najwięcej ich zostało w Rembertowie, Centralnym Archiwum Wojskowym dawnym. Dlaczego? Dlatego, że polski sport przez wiele lat stał przy wojsku. Od 26 roku sportem zajmował się Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. I to nas, sportowców, łączyło z wojskiem. Dlatego też ta spora część dokumentów tam trafiła.